Więc mój ojciec urodził się w Jaworzu, w Jaworzu Dolnym i skończył przed wojną bielską przemysłówkę. Podchorążówkę kończył we Lwowie. Pierwsza jego praca to była po skończeniu szkoły, to praca w szkole w Pińsku. A potem i tam urodziła się w Pińsku, tam ożenił się, urodziła się moja siostra i później przeniósł się do Łomży. I rozpoczął organizację ruchu oporu. Łatwo mu było to czynić ze względu na to, że miał swoich uczniów, absolwentów, jak również uczniów starszych klas. Początkowo, nawet jeszcze po wojnie, myśleliśmy, że to była organizacja Związek ZWM, Związek Walki Zbrojnej. No ale po wojnie wyszła, już teraz niedawno w wolnej Polsce wyszła książka. Okazuje się, że to nie był ZWZ, tylko Polska Armia Wyzwoleńcza na terenie Łomży. Z tym, że wiedzieliśmy, jaki jego pseudonim był, a mianowicie Las. Zanim armia niemiecka wkroczyła do Łomży, to były liczne bombardowania. Myśmy mieli zorganizowany okop w ogrodzie, porządnie zrobiony, bo były i belki, i ziemia, i słoma, i materace. Najcenniejsze rzeczy były schowane w kufrze plecionym takim na końcu tego okopu, a ja byłem jako dziecko, jak tylko nalot był, to mnie sadzano właśnie na tym kufrze. Co nalot, to spadały bomby do naszego ogrodu. No i potem się zastanawiali, dlaczego akurat zawsze bomby spadały w tym rejonie, gdzie nasz ogród. Okazało się, że część mebli została wyniesiona i wyniesione zostały również na zewnątrz dwa kwietniki. I te kwietniki postawione jeden na drugim i przykryte kocem. I prawdopodobnie z góry ta górna część kwietnika wyglądała jak końcówka działa. Prawdopodobnie tak do takich wniosków doszliśmy. I pewnego razu spadło 5 bomb koło okopu i ten okop, mimo to, że był tak masywnie zbudowany, zawalił się. No a ja siedzący na tym kufrze zostałem przyduszony. I zanim mnie odkopano, no to wyciągnięto mnie nieprzytomnego. I od tego czasu już zawsze siedziałem z przodu okopu razem z dziadkiem i obserwowałem, jak samoloty lecą. Jak wkroczyły wojska niemieckie do Łomży, to ja doskonale pamiętam, jak maszerowali w szyku po ulicach łomżyńskich. Szyki przeważnie były trzy osoby w rzędzie, nie czwórki ani nie dwójki, tylko trzy. No i śpiewali hajli hajla. Trudno mi powiedzieć, jak długo, ile tygodni, czy liczone w dniach trwała okupacja niemiecka Łomży. W każdym bądź razie bez jednego strzału raptem Niemcy się z Łomży wycofali i wkroczyła armia sowiecka. Według informacji, o których i dziadek, i moja mama mówiła, to na rynku w Łomży prawdopodobnie wojska były witane przez większą czy mniejszą grupę ludności łomżyńskiej. Nie wiem tego, to wiem tylko z opowiadania. No i od tego czasu zaczęła się już, zaczęli Rosjanie, Sowieci, bo to była najprawdopodobniej armia białoruska, która do Łomży wkroczyła, bo wszyscy żołnierze mieli popielate takie czapy z dużą namalowaną z przodu gwiazdą i takim szpicem na czubku tej czapy. 21 maja przyszli, ojciec był w szkole, bo szkoła ta przemysłu drzewnego i leśnictwa była nadal czynna. Przyszła grupa żołnierzy sowieckich i ojciec został aresztowany. Za parę godzin przybiegli do nas do domu chłopcy z jego organizacji, powiadamiając, że ojciec został aresztowany. Ale to był maj, w związku z tym w szkole ojciec był tylko w garniturze. W związku z tym matka wzięła jakiś płaszcz z domu i pobiegła pod siedzibę NKWD, prosząc, żeby ten płaszcz mu podali. Więc nie przyjęli tego płaszcza. Matka tam płakała, błagała, prosiła. W końcu powiedzieli, że jak nie odejdzie, to ona również zostanie aresztowana. Za parę dni znowu chłopcy z organizacji ojca przyszli, że prawdopodobnie jesteśmy na liście do wywózki. I w związku z tym na wsiach podłomżyńskich zorganizowali dla nas pobyt. I w związku z tym myśmy z Łomży się wyprowadzili, to znaczy ja, matka, ja i moja siostra, natomiast dziadkowie zostali w Łomży. Tam, na tych wsiach podłomżyńskich, ludzie nas karmili dobrze. Ja pamiętam, że chodziłem do obory, że krowa była ręcznie dojona i zawsze prosiłem, żeby do kubeczka mi mleka nadoić z taką pianką, że aż się to przelewało i to mleko mi bardzo smakowało, chociaż nie było podgrzewane, tylko miało naturalne ciepło tego zwierzęcia. Po roku naszego pobytu na wsiach podłomżyńskich wydawało się, że już się wszystko uspokoiło. I wróciliśmy do Łomży. Ale dla bezpieczeństwa moja mama nocowała, bo wiedzieliśmy, że wywózki trwają nocą, nocowała u naszych znajomych, a siostra, starsza moja, z kolei nocowała u naszych przyjaciół. Natomiast ja byłem w domu razem z dziadkami. I nie pamiętam, czy to była pierwsza, czy druga noc. Nad ranem wkroczyła grupa NKWD-istów i pytają, kuda jest Eugenia Kobiela. Nie. No to stary kij zabierać się, czyli dziadkowie i malczyk. I sąsiedzi dali znak matce i matka się zjawiła. No ale w międzyczasie dziadków już ściągnęli na listę. I w związku z tym i dziadków, natomiast moja babcia miała niedołężną matkę, która mieszkała razem z nami. I ona tam na łóżku została. Co się z nią stało? Nie wiem. Natomiast siostra, było tak umówione, że w razie by nas zabrali, to siostrą się zaopiekują do końca. Był to 20 czerwiec 1941 roku. A nie wiem, czy dobrze datę podałem, rok aresztowania ojca, bo ojciec był aresztowany, to był maj 40 rok. Nie wiem, czy nie powiedziałem 41. Pozwolili nam zabrać ze sobą trochę rzeczy, nawet prześcieradła, jakieś poduszki. I to wszystko na furmankę i jedziemy na dworzec. Ale trasa na dworzec prowadziła koło domu, gdzie siostra u znajomych była. I raptem już przejechaliśmy ten dom. Ja siedziałem na tej furmance. Patrzę, z domu wybiega moja siostra. Płaszczyk nie zapięty, tylko szeroko. Zwiewny i na furmankę wskoczyła. I tym sposobem woda też się znalazła. Tam nas w Łomży, to był 20 czerwiec 1941 roku, władowali do wagonów, od razu zamknęli, były to wagony towarowe, nie było prycz, wszyscy pokotem tam siedzieli czy leżeli na ziemi, deseczkami takimi zabite były te okienka, jak to są w wagonach towarowych. Natomiast w jednym miejscu, niedaleko drzwi, był wycięty otwór w podłodze, co miało stanowić toaletę. Mieliśmy dużą kotkę. W mojej wyobraźni, że to była kotka bardzo duża. Teraz już takiej kotki nie widziałem. Jak jeszcze w transporcie w Łomży siedzieliśmy, to ta kotka przyszła na dworzec. Widziałem ją. Przez parę widziałem. No i pociąg ruszył. Jechaliśmy przez tereny polskie, a granica była przesunięta. I 22 wybucha wojna sowiecko-niemiecka. Jak transport nasz znalazł się na granicy już polsko-sowieckiej, to nie to koło naszego dworca stał dyżurny ruchu i prosił tego NKWD-stę, żeby otworzył wagony, że wojna jest, bo już trwały naloty, ludzie nie dojadą i on nie dojedzie. A on odpowiedział: mertwych ili żywych, ale dowiezu kuda nużno. Ten się przeżegnał i podniósł chorągiewkę i pojechaliśmy. Przez 2 miesiące byliśmy, transport nas był równo z frontem. Zostały wyłamane te deseczki w okienkach. I jak był nalot, to wyciągało się jakieś białe szmaty, prześcieradło. To początkowo konwojenci, że to są znaki dla samolotów niemieckich. Aha, i w czasie nalotu to pociąg się zatrzymywał. Znaki dla samolotów niemieckich, że będą strzelać. Potem się przekonali, że jak te prześcieradła powiewały, to nie bombardowali transportu, tylko bombardowali przedtransport. I już przy kolejnych nalotach to nawet stukali, jak pociąg się zatrzymał, żeby wyciągać te prześcieradło. No w każdym bądź razie konwojenci chowali się przeważnie pod wagony w czasie nalotu. Niemcy mogli zauważyć, że są pod wagonami, to z karabinów maszynowych siekli pod wagony. No w każdym bądź razie wagon wewnątrz, bo jak wpada pocisk czy odłamek, oskołek, bo to po rosyjsku tak żeśmy nazywali, to na zewnątrz tylko dziurka, a wewnątrz to drzazgi są, także ściana była jedną drzazgą. Była sytuacja też taka, że na którąś stację nasz pociąg wjechał, że z jednej strony płonął transport z ludźmi, z drugiej strony słoma, tam nieprawdopodobnie ludzie zaczęli krzyczeć strasznie, no ale w pewnym momencie pociąg z tego piekła ognia został przesunięty dalej. Prawdopodobnie już ludzie się uspokoili, już nie krzyczeli, no a ja krzyczałem dalej. No. Pod bombami jechaliśmy, pod bombami ja mówię to tak, że co jakiś okres nalot był, około 2 miesiące. Nie orientowaliśmy się, w jakiej strefie jesteśmy, natomiast przez jakąś szparę się zaglądało i na podstawie szerokości rzeki, to ci, co znali lepiej geografię tam wschodu, to uważali, czy przez Dniepr przyjechaliśmy, czy przez Wołgę. No a nocą to z kolei, jak przez rzekę się przejeżdżało, to się nasłuchiwało stukot kół. To po moście nieco inny odgłos i teraz jak długo ewentualnie ten odgłos był. W czasie nalotu to trzeba jeszcze powiedzieć taką rzecz, że nas, dzieci, to przykrywali poduszkami. Bo jak trafił pocisk, to osłabiony był przez uderzenie w ścianę wagonu, a w pierzu się zawijał. I w związku z tym dzieci były najbardziej bezpieczne. Natomiast jak został trafiony ktoś niegroźnie, no to tam prześcieradło, koszulę się darło, żeby jakoś opatrzyć ranę. Mieliśmy ze sobą w razie czego nadmanganian potasu, który nas na Kazachstanie to potem popiął. Nieprawdopodobnie ratował. No i pewnego razu pociąg się zatrzymuje. Aha, jeszcze nie powiedziałem tego, że wodę, to jak był jakiś dłuższy postój, no to drzwi otwierał i zabierał jedną kobietę z 2 wiaderkami, no i się szło, żeby ta kobieta przynosiła wodę i to była woda dla całego tego wagonu naszego. Natomiast tam wspomniałem na początku o tej toalecie i wyciętej dziurze, to była ubikacja, no i tam jak ktoś szedł za swoją potrzebą, no to kocem czy czymś tam tą osobę zasłaniano. No ale w większości wagonie to były kobiety, dzieci i ewentualnie starcy, o tacy jak mój dziadek Ignatowicz. Już pociąg się zatrzymał, nie na stacji, tylko była jedna, jedyna linia kolejowa i jak okiem sięgnąć step. Otworzyły się drzwi naszego wagonu i tylko z naszego wagonu wszyscy musieli wysiąść. No i wysiedliśmy i pociąg pojechał dalej. Tam przy tych torach koczowaliśmy, no nie wiem, 2, 3, a może 4 dni. Raptem pewnego popołudnia widzę z daleka gdzieś tam na horyzoncie coś się rusza. Coraz bliżej, a to przyjechali Kazacy na takich malutkich wózkach ciągnionych przez osiołki. Na głowie mieli turbany robione z takich białych, dużych prześcieradeł, to takie ogromne. To ja początkowo ich się bałem, myślałem, to żartowali, że ja wtedy mówiłem, że przyszli diabeła, nie diabły, tylko diabeła. No ale potem okazało się, że Kazacy to naród raczej dobroduszny. Załadowali te nasze tobołki na te wózeczki. Dzieci oczywiście posadzili też na tych tobołkach. No i jechaliśmy przez step. Jechaliśmy, aż dojechaliśmy w miejsce, gdzie o dziwo była uprawiana pszenica. Okazało się, że jesteśmy nad rzeką Timir. i gdzieś tam ileś metrów czy ileś set metrów od tej rzeki można było uprawiać pszenicę. I tam nas rozładowali przy takiej stercie, dużej stercie słomy. Niedaleko była z kolei druga sterta, przy której była ustawiona maszyna do omłotów. No i powiedzieli, że tu będziemy mieszkali i pracowali. No a kto nie rabotaje, ten nie kuszaje. Więc ja tam pracowałem przy odgarnianiu plew, czyli leciutka robota. No a matka, siostra miała trochę cięższą, już tam słomę musiała odgarniać od maszyny. I każdy z pracujących otrzymywa garść pszenicy i raz dziennie otrzymywało się spory garnuszek taki metalowy mleka, kumysu, wielbłądziego. I to była racja. Z tym, że tej pszenicy my nie jedliśmy, no bo jak człowiek pracował przy obłotach, to mógł tą pszenicę sobie rzuć pomału. Z tym, że pszenica surowa, no to w ustach robił się taki klejik, prawda? Natomiast tą pszenicę, którą otrzymywaliśmy za pracę, sypywaliśmy na gorsze czasy do poszewki po poduszce. W każdym razie rano, jak przyjechał pewnego dnia jakiś tam predsidaciel kołchoza, to jeszcze zmęczone kobiety spały, no to zapamiętałem, nogą budził, wstawajcie polskie świnie. No to był taki incydent. Raptem zbliża się zima. Nie ma już pracy. No i stamtąd zabrali nas do Lepianki w miejscowości Timir, czyli tak samo ta miejscowość się nazywała jak ta rzeka Timir. I tam w Lepiance od Kazachów zakwaterowali nas w takim, no, w takiej dziupli lepiankowej, no już oczywiście dach był nad głową. I w korytarzu tej lepianki były żarna. I te zapasy pszenicy, które mieliśmy w czasie, które zgromadziliśmy w czasie omłotów, mleło się na tych żarnach. Jak się mleło na żarnach, to można było już zalać wodą i ugotować kaszkę. Już nie było w ustach tej, nie tworzył się klejik, tylko już można było zjeść normalnie. Babcia i moja mama umiały szyć. W związku z tym szyły. Kazacy raczej takich zapotrzebowań nie mieli, ale tam były też rodziny rosyjskie, ukraińskie. To dla tych rodzin szyły coś, bo tu już w zimie pracy żadnej nie było. I w związku z tym otrzymywały albo w formie żywności, albo jakiegoś tam rubla. To już oprócz tej pszenicy można było coś kupić, jakiś tam ziemniak, prawda, i ugotować. Tak.